Dziesiątki operacji wykonanych w prymitywnych warunkach na ludziach, którzy na co dzień żyją w biedzie i nie mają szans na porządną pomoc medyczną. 2 lata temu w Ghanie, a ostatnio w Tanzanii. 3-osobowa grupka polskich lekarzy z siedlczaninem doktorem Kryspinem Miturą już drugi raz odwiedziła Afrykę, kompletując wcześniej mozolnie przez rok u sponsorów sprzęt i materiały medyczne, a za bilet płacąc z własnej kieszeni.
Misja ta miała się wpisać w cykl wydarzeń, które polscy chirurdzy organizują na całym świecie, ale głównie w Afryce. Pomysł powstał już w czasie naszego pobytu w Ghanie we wrześniu i w październiku 2014 roku. Wtedy rozmawialiśmy o tym, co można zrobić dalej, żeby rozpocząć niejako odciśnięcie piętna właśnie polskich chirurgów tam na miejscu i jakiś większy wkład poczynić. I zaczęliśmy rozmawiać właśnie na temat Tanzanii, gdzie rok wcześniej koledzy już taką misję pierwszą przeprowadzili. Pojechaliśmy zespołem 3-osobowym, tym samym zespołem, którym byliśmy wcześniej w Ghanie. Moi koledzy, to jest Michał, chirurg dziecięcy ze Śląskiego Szpitala Klinicznego z Zabrza, dr Sławomir Kozieł, 8 razy był w Afryce na misjach medycznych, zaczął już jako student, jeżdżąc na misje w ramach wolontariatu, później w ramach misji Lekarze bez Granic, później w ramach Operation Hernia, a później zaczęliśmy sami organizować te misje. No i oczywiście ja. Proszę Państwa, kto jeździ? Był też zespół profesora Banasiewicza z Poznania, był zespół profesora Jackowskiego, był zespół profesora Matyi z Rafałem Soleckim, był zespół docenta Śmietańskiego z Gdańska. Tyle nas jest w Polsce, jeżeli chodzi o chirurgów, którzy jeżdżą. Na zachodzie jeździ 10% chirurgów na misje humanitarne, 10%. Anglia, Francja, Niemcy, Stany, 10%. U nas mamy kilkanaście osób, które jeżdżą, ale są perspektywy na to, żeby to się zwiększyło. Jest coraz więcej osób chętnych, które mówią, że jeżeli nadany byłby temu jakiś charakter cykliczny, ciągły, to z chęcią one by się w to włączyły. Gdzie jeździliśmy jako Polacy do Afryki? Byliśmy w Ghanie. W Ghanie było najwięcej misji, bo tam Brytyjczycy postanowili zrobić swój główny ośrodek w 3 miejscowościach. Także 5 wypraw polskich było do Gany. Była jedna do Wybrzeża Kości Słoniowej, jedna do Gwinei. Były 2 do Kamerunu. Była w zeszłym roku tydzień po nas misja w Czadzie. No i były 2 misje w Tanzanii, w tym ta jedna nasza.
Tanzania kojarzy się ze wspaniałą przyrodą i z będącym celem wielu turystów najwyższym szczytem Afryki, czyli Kilimandżaro. Na tle plemiennych i religijnych rzezi, jakie co jakiś czas wstrząsają kontynentem, jest to też kraj stosunkowo bezpieczny. Ale niestety jest to również jeden z 30 najuboższych krajów świata. Warunki życia jego mieszkańców dla Europejczyka są trochę szokujące.
Zamieszkaliśmy i prowadziliśmy nasze działania pomiędzy jeziorem Wiktoria, drugie największe jezioro świata, a parkiem Serengeti Ngorongoro. Pojechaliśmy w styczniu, na samym początku, wtedy, gdy miała się kończyć pora deszczowa, miała się zacząć pora sucha. Myśleliśmy o tym, że jadąc w tym okresie, ludzie będą mieli mniej pracy, częściej się będą zgłaszali do nas, będą mieli więcej czasu na ewentualną rehabilitację. 22 stycznia. Jak zajechaliśmy, to misjonarz, u którego się zatrzymaliśmy, powiedział, że dobrze by było, gdyby jeszcze od tej pory ze 2 razy pokropiło troszeczkę deszczu, to ludziom by urosła kukurydza, która tam stanowi podstawę wyżywienia. No tamtej pory lało codziennie. Jak zajechaliśmy na miejsce, pierwsza rzecz, o której ja pomyślałem, to była taka, żeby dokonać pewnego porównania pomiędzy tym, co zastaliśmy wcześniej w Ghanie, a tym, co widzimy w tym momencie w Tanzanii. No zobaczyliśmy, że czujemy się dokładnie tak samo jak w jednym i w drugim kraju. I tu to była Ghana, to jest Tanzania, na czerwonej ziemi, handel prowadzony, blaszaki, blacha falista i tutaj, mnóstwo rowerów, mnóstwo rzeczy wyłożonych na zewnątrz, podobnie wyglądający ludzie. Nie czuliśmy i nie widzieliśmy żadnej różnicy. Podobnie jeżeli chodzi o domostwa. W Ghanie lepianki z gliny odchodów, gałęzi pokryte strzechą. Tutaj to samo, tylko że w innym kształcie. I tutaj dzieci, przytroczone zwierzęta, kobiety przy domu, tutaj to samo. Mianownikiem wspólnym dla obu tych krajów jest przede wszystkim biedota. I to widać po dzieciach, które zawsze nas otaczały, gdzie szczególnie przy tej drodze, która jest jedną z podstawowych dróg prowadzących z południa na północ, te dzieci cały czas wystawiały ręce, pytając się o albo jedzenie, w pierwszej kolejności jedzenie, w drugiej kolejności o pieniądze. Ktoś ich ostatnio nauczył, bo jeden z chłopaków podszedł i powiedział: "Give me my iPhone." Proszę Państwa, Tanzania ma 50 milionów ludzi. To tyle, ile my mamy w Polsce plus trochę naszej emigracji. Natomiast powierzchnię mają 3 razy większą od naszej Polski. W związku z tym Zabudowa jest bardzo rozłożysta. Zwykle są to rozproszone chaty po całym kraju. To widać właśnie, jak się leci samolotem, niskie budynki. Początkowo jak widziałem te budynki, to myślałem, że są to jakieś stare, opuszczone chaty. Zwykle jak się do środka zagląda, to jest tam ciemno. Natomiast jeżeli faktycznie głowę się włoży, jeżeli z mieszkańcami się troszkę w interakcję wejdzie i zaproszą do tego, żeby można było tam głowę włożyć, to się okazuje, że faktycznie w tych budach ludzie na bieżąco cały czas żyją. To, co zwraca naszą uwagę przede wszystkim, to brak szyb. Są oczywiście okna, są okiennice, ale są duże szczeliny, przez które nocami jaszczurki, warany, pająki i nie daj Boże komary to wszystko ciągnie do domu. 2/3 ludzi w Tanzanii żyje w lepiankach. Pojedyncza izba, w której jest palenisko na środku, na którym albo wodę się gotuje, albo pokarmy się przyrządza. Obecnie coraz częściej te paleniska zamieniane są na takie metalowe ruszty. Jedna z pielęgniarek, która była z nami, dyplomowana pielęgniarka, najlepiej wykształcona z całej ekipy, która nam pomagała, któregoś razu zaprosiła nas do domu, żeby nam pokazać nowe mieszkanie, jakie wynajęła. Była bardzo dumna z tego powodu. Wynajęła mieszkanie, płacąc za to 1/3 swojej miesięcznej pensji. Zarabia, w przeliczeniu na nasze to będzie 600 zł. Na środku właśnie w tym pomieszczeniu stał ruszt. Był materac i tyle. I to jest całe wyposażenie mieszkania. I ona tam mieszka. Rzeczy, ewentualne ubrania porozrzucane dookoła. Jak na nią patrzyliśmy, jak chodzi ubrana, jak ma telefon komórkowy, zorientowana jest co do muzyki bieżącej, to w ogóle nie docierało do nas, że jednocześnie z osobą, z którą możemy normalny kontakt nawiązać taki na naszym poziomie cywilizacyjnym, że w takich warunkach może mieszkać. Ona z tego była bardzo dumna, ponieważ ten budynek był na ogrodzonym terenie, czyli czuła się bezpiecznie i to jej w zupełności wystarczało.
Kolejny trudny dla Europejczyków element to brak elektryfikacji. Prąd z sieci ma, zależnie od regionu, od kilku do kilkunastu procent gospodarstw, w związku z czym trzeba sobie radzić inaczej.
Bardzo częsty widok, że mamy chatę, oczywiście każdy potrzebuje teraz komórki, również oni, w całym kraju jest LTE, wybudowała firma z Tajwanu sieć masztów, no i bardzo często widzi się mały panel słoneczny, z którego albo jakąś latarkę, albo jakąś komórkę się ładuje po to, żeby utrzymać jakikolwiek kontakt, żeby można było pomoc na przykład wezwać. Natomiast oświetlenia w domu już nie ma. Zresztą nie powinno być, bo jeżeli zapalimy przy takich szczelinach, które są przy putrynach, oświetlenie, to zaraz zlecą się komary, a komary to malaria, jak wiemy.
Następny szczegół w tym obrazie egzotycznego świata to brak edukacji poza szkółkami misyjnymi. No i wspomniana bieda, której doświadcza 2/3 mieszkańców kraju, z czego połowa w wersji skrajnej. W związku z tym codzienne życie to po prostu walka o zaspokojenie najbardziej elementarnych potrzeb.
Do życia jest przede wszystkim potrzebne jedzenie, woda, ubranie. No to zaczyna się rolnictwo, tutaj kasawę uprawiają. Przy domu zawsze malutki kramik, to jest sklep. Tutaj produkty rolne się układa, jak ludzie przychodzą, idą do domu, to jedna osoba od drugiej kupują lub wymieniają się i dzięki temu jakoś to wszystko się toczy. Przy domu zbierają właśnie tutaj bataty, przecierają je przez sito, z tego robią mąkę, z tej mąki różne inne potrawy. No i to wszystko właśnie na tych straganach, podobnie jeżeli chodzi o przyprawy, ziarna, fasole, mnóstwo różnych rodzajów orzechów, to wszystko ludzie zbierają i większość jest na wymianę pomiędzy nimi. Połowę Tanzańczyków to oczywiście są kobiety, natomiast kobiety wykonują 90% wszystkich prac rolniczych. I oczywiście wszystko wykonują ręcznie. My przez 3 tygodnie zobaczyliśmy jeden ciągnik, reszta to wszystko, to są motyki i ręczna uprawa twardej, zeschniętej, suchej, skalistej ziemi. Kolejna działka, którą się zajmują, oczywiście znowu pod kątem jedzenia, to jest hodowla. Bydło lub kozy, wszędzie żyją one wspólnie z ludźmi. Między tymi budynkami, między ludźmi, przy domach przytroczone, oczywiście one się załatwiają na miejscu i to wszystko stwarza coraz większe zagrożenie epidemiczne. Oprócz tego, że ludzie coś zjedzą, muszą się w coś ubrać i w związku z tym zakładów krawieckich, tego wszystkiego również jest bardzo dużo, tak jak widzimy bezpośrednio na rynku, na zewnątrz wyciągnięte ręczne maszyny do szycia, szyją sobie na bieżąco, stąd przepiękne kolory tafryki, mnóstwo tych kolorów, nadaje to swoistego piękna właśnie tej szerokości geograficznej, ale jednocześnie jak szyją, jak cokolwiek robią, prądu nie mają, w dalszym ciągu w użyciu jest to, co u nas już zapomnieliśmy, czyli dymiące jeszcze żelazka na dusze, które które u nas w skansenie znajdziemy. Kolejna działka, szczególnie w rejonie Wiktorii, to jest rybołówstwo. Ogromne zasoby ryb, no i właśnie tym się przede wszystkim zajmują i to sprzedają w okolicznym terenie, także zdecydowana większość naszych pacjentów to byli właśnie rybacy. Większe ryby na kamieniu wyłożone, suszą się zamiast wędzenia i tym wszystkim ludzie próbują jakoś koniec z końcem łatać.
Tak wygląda codzienne funkcjonowanie i warunki życia. W drugiej części materiału zaprezentujemy już bardziej lekarskie spojrzenie na Tanzanię, czyli to, na co i dlaczego jej mieszkańcy chorują i co dokładnie oraz w jakich warunkach robiła tam ekipa polskich lekarzy.